Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Na straży rozwoju dziecka to temat, który dziś podejmujemy, a naszym Państwa gościem rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Witam gorąco w naszym studiu.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
14 grudnia 2018 roku rozpoczyna Pan bycie rzecznikiem praw dziecka. Przechodzi Pan z Ministerstwa Sprawiedliwości. Jakie jeszcze przygotowanie wcześniejsze w tej ochronie praw, spotkania z prawami człowieka, z prawami dziecka w Pańskiej karierze zawodowej, naukowej wcześniej, zanim Pan został rzecznikiem praw dziecka?
Wcześniej byłem i póki co jestem adwokatem, bo to jest taka funkcja, zawód, sposób myślenia otwarty, a jednocześnie taki, który zmierza właśnie jako jeden z organów ochrony praw w ogólności do tego, żeby chronić osoby pokrzywdzone, osoby, które takiej ochrony skądinąd nie mają. I wcześniej właśnie jako adwokat i jako dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości pracowałem i kwestie rodziny, kwestie ochrony dzieci przed właśnie niebezpieczeństwami osób wynikającymi od osób dorosłych, z tego życia dorosłych, z całego świata trzeba było kumulować i w tym zakresie je chronić.
Czyli rozumiem, że spotykamy się z człowiekiem, który trzyma się litery prawa i litera prawa powinna służyć człowiekowi?
Takie są obowiązki rzecznika. To wynika wprost z ustawy, z konstytucji. Na tym się opieramy. To jest pierwszy artykuł ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Rzecznik stoi na straży ochronie praw dziecka wynikających z konstytucji, konwencji, ustaw, czyli przepisów prawa stanowionego. Takie są moje obowiązki, w szczególności w zakresie ochrony dzieci, prawa do życia, prawa zdrowia, prawa do edukacji, do wychowania w rodzinie, praw socjalnych, czyli te tematy, które w ostatnich tygodniach, miesiącach tak bardzo rozgrzewają całą opinię publiczną.
Zanim przejdziemy do tych konkretów, zechciejmy przedstawić i przybliżyć naszym odbiorcom, słuchaczom i telewidzom. No właśnie tę podstawową sprawę, czym zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka. Podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. Tak mówi artykuł 3 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Wypełnienie tych zadań wymaga ochrony dziecka przed wszelkimi przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także przed demoralizacją, zaniedbaniem, innymi formami niewłaściwego traktowania. Czyli to jest cały zakres tego, czym z urzędu, nie z bycia w jakiejś instytucji pozarządowej czy instytucji społecznej, z urzędu, zgodnie z ustawą, tym zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka. Czy zajmuje się według własnego światopoglądu, według własnego uformowania, według własnej wizji praw dziecka, czy musi poruszać się w określonych normach prawnych? Stąd było to moje pytanie, czy Rzecznik Praw Dziecka no to stoi na straży konkretnych praw, czy po prostu możemy sobie tak porozmawiać o dzieciach, o ochronie praw dzieci, czy po prostu twardo dzisiaj rozmawiamy z człowiekiem, który będąc adwokatem wie, co to jest litera prawa i przestrzeganie tej litery prawa, co oznacza, jeżeli przestrzegamy litery prawa, no to nagroda nas czeka. Ale jeżeli nie przestrzegamy, no to zaczynamy wchodzić już w system prawa karnego i odpowiedzialności karnej, bądź troszeczkę mniejszego wykroczenia, o ile dobrze rozumiem funkcjonowanie systemu karnego, systemu prawnego.
System prawny bardzo szeroki. Te stwierdzenia, które ojciec przytoczył, właśnie są wprost zacytowane z ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Bardzo szerokie uprawnienia. Istotne jest, czym się rzecznik zajmuje, bo wymienione są konkretne zadania w zakresie właśnie ochrony przed demoralizacją, wyzyskiem, przestępstwami i tym wszystkim, czyli wiele działów prawa, od prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, które w jakimkolwiek sposób dotyczą dzieci. I to są prawa socjalne. Weźmy na przykład 500+, jeżeli ktoś gdzieś, jakieś dziecko nie dostało tego świadczenia albo są problemy z jego egzekucją, to już rzecznik może interweniować. Uprawnienia rzecznika jako organu niezależnego, konstytucyjnego. Jest dwóch rzeczników w Polsce konstytucyjnych, Rzecznik Praw Obywatelskich i taki właśnie specjalistyczny dla dzieci.
Ostatnio macie konflikt ze sobą.
może nie tyle konflikt, co spór prawny.
Spór prawny.
Spór prawny, może w ten sposób łagodniejszy ja do tego podchodzę, bo myślę, że merytoryką tutaj można wiele rzeczy wyjaśnić, a niekoniecznie emocjonalnie podchodzić do spraw i właśnie kwestia światopoglądu. Póki co ja jestem w trakcie realizacji praw określonych w ustawach. W rozumieniu podstawowym słów, takie, jakimi one są w przepisach prawa. Z odpowiedzi, jaka do mnie dotarła w ostatnich dniach od pana rzecznika Bodnara, na moje wątpliwości co do stosowania prawa w zakresie deklaracji warszawskiej, padły tezy światopoglądowe drugiej strony, którym przypisano już jakąś wartość. Ja nie opowiedziałem się po tej czy po innej stronie. Zadałem wątpliwości, które wynikają z głosu rodziców, z głosu tego, co sami odczytują na przykład z Konstytucji. Ich prawa do wychowania dzieci, prawa dzieci do wychowania w rodzinie. To jest spór prawny.
Ale jeżeli panie rzeczniku, jeżeli odpowiedź jest światopoglądowa, jak odpowiedzieć literą prawa na argumenty światopoglądowe?
Trzeba dojść do interpretacji tego prawa. Jeżeli z danego słowa nie da się natychmiast przeprowadzić dokładnej analizy, trzeba to wyinterpretować, ustalić, co miał ustawodawca konstytucyjny czy niższego rzędu na myśli, jaka jest idea danego przepisu i na to wpływ, na ukształtowanie tego przepisu w taki sposób miało właśnie prawo stanowione, miała kultura, miało społeczeństwo. Prawo wynika z danego społeczeństwa. Nie przyjmujemy w Polsce prawa gdzieś z dalekiego kraju Azji, Japonii czy jakichś innych krajów z też na pewno doskonałym prawem, ale w innym zakresie kulturowym. Pewne rozwiązania są dla nas dziwne i nie do przyjęcia, a jednocześnie nasze rozwiązania przyjęte wiele lat temu i w stosunku do których tylko mamy je stosować zgodnie z ich wymową. I w takim rozumieniu musimy przyjmować też ewentualny światopogląd reprezentowany przez określone organy, bo my żyjemy w społeczeństwie. Gdyby nie było światopoglądu, to byśmy byli w ogóle pozbawieni prawa stanowienia o sobie. Byłyby za nas roboty, komputery i by stosowały tylko to, co mamy w przepisie. A my musimy to rozumieć w taki sposób, aby służyło to dobru dziecka, dobru człowieka. Chociażby, drogi ojcze, kwestia, która jest mi zarzucana od samego początku wypowiedzi dotyczących ochrony dziecka od poczęcia. Padają pytania, a dlaczego tak radykalnie rzecznik podchodzi do tej kwestii? Nie radykalnie, tylko tak brzmi przepis ustawy o rzeczniku praw dziecka. Dzieckiem jest istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. I nie ma tam po przecinku, chyba że... Od poczęcia. Jedyny akt prawny rangi ustawowej w Polsce, który określa tę kwestię. No więc, czy ja mógłbym postąpić inaczej, pojawia się pytanie. Czy to wynika ze światopoglądu, że taką obronę przeprowadzam? Nie, to wynika wprost z przepisu.
No to taka, można powiedzieć, kwestia ochrony dziecka poczętego to pierwsza pańska interwencja albo pierwsze pańskie zderzenie z światem polityki, mediów, ze światem tutaj walki światopoglądowej. Przypomnijmy, że 7 marca do Rzecznika Praw Obywatelskich pana Adama Bodnara pisze pan wezwanie do podjęcia czynności w sprawie naruszenia konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. O tym wezwaniu, o tym dokumencie rozmawialiśmy. Już pan troszeczkę zauważył i pozwolił nam na przybliżenie tego tematu, że no mamy w Polsce coraz częściej do czynienia z taką walką o wychowanie, kształtowanie dzieci. Powoływanie się na Światową Organizację Zdrowia i standardy WHO, różnie interpretowane. Dzisiaj w aktualnościach dnia na antenie Radia Maryja jeden z doktorów, pan doktor Kmieciak, mówił o tym, że to jest demoralizacja, a nie edukacja. Jak pan spogląda jako rzecznik praw dziecka Rzeczypospolitej Polskiej? Jak spoglądają rzecznicy praw dziecka innych państw na wytyczne Organizacji Zdrowia, Światowej Organizacji Zdrowia WHO?
Bardzo istotny jest temat naszej rozmowy. Na straży rozwoju dziecka. Rozwój od poczęcia, od urodzenia, później przez wszystkie etapy rozwoju wychowawczego, najpierw wiadomo najbardziej istotny, potrzebny rozwój w rodzinie, później uspołecznianie dziecka w przedszkolu, w szkole, w różnych instytucjach pozaszkolnych. I bardzo istotne, kto i w jakim zakresie ma to wykonywać i jak rozumieć chociażby te przepisy, które przytoczyliśmy na początku. No bo jak inaczej rozumieć słowo ochrona przed demoralizacją? Czym ma być demoralizacja, jeżeli nie wprowadzaniem takich treści, o jakich jest mowa w tak zwanych standardach WHO? Tutaj warto przypomnieć podstawy. Standardy WHO to nie jest prawo. To są wytyczne, zgodnie z ich tytułem, dla decydentów, czy w taki sposób zechcą postępować. Ostatnio zarzuca się też, że te standardy, te cytaty, którymi się posługujemy, takie dosyć oburzające w treści, że miałyby być wprowadzane, a jednocześnie, że są nieprawdziwe, bo ich tam nie ma, tam gdzie są. No więc tutaj mieliśmy przygotowane te wydruki, dokumenty. Notabene to są tłumaczenia na język polski przez oddział niemiecki WHO, wprowadzone do naszego kraju. I tak, fakt, można powiedzieć, że są też nowe standardy, nie tylko te, którymi się posługiwaliśmy, z których brano cytaty dla grup wiekowych 0,4, 6,9, 9,12 i tak dalej. Są też nowsze, które faktycznie tych cytatów nie zawierają, ale treści dotyczące i bulwersujące w gruncie rzeczy wielu rodziców, dotyczące właśnie seksualności życia sześciolatków czy zapobiegliwego usuwania ciąży przez dwunastolatki, też tam się znajdują. Więc kwestią wyboru i uznania tego, czym jest prawo i jakie to prawo jest dla nas dostępne, to budzi wielkie wątpliwości rodziców. Tutaj pragnę wskazać też w zakresie ochrony praw i uprawnień rzeczników. Tak jak powiedzieliśmy na początku, mamy pewien dysonans z panem Rzecznikiem Praw Obywatelskich, ale pragnę zwrócić uwagę, że Rzecznik Praw Obywatelskich też ma obowiązek stać na straży praw wynikających z konstytucji i innych aktów normatywnych. Deklaracje WHO nie są prawem. No więc tutaj też musimy mieć ten standard zapewniony. Działamy na podstawie prawa. Jeżeli czegoś nie ma w prawie, to organy do tego uprawnione powinny takie prawo ustanowić, jeżeli będą demokratycznie wybrane. Natomiast my jako rzecznicy mamy obowiązek stać na straży praw, a nie przedstawiać jeden konkretny światopogląd mniejszościowy jako ten, który ma być wprowadzony dla wszystkich. A ochrona przed demoralizacją, wyzyskiem, przestępstwami, no właśnie ten głos społeczny, głos rodziców, który wybrzmiał na protestach, tego głosu należy pogratulować, bo wreszcie okazało się, że nie ma zgody społecznej na swego rodzaju indoktrynowanie społeczeństwa właśnie w tym najbardziej niebezpiecznym zakresie, indoktrynacji dziecka. Są pewne treści, które no, taka kultura nasza osobista nawet nie pozwala zademonstrować, a które krążą po internecie i to naprawdę dzisiaj nawet miałem okazję w Guardianie spojrzeć, jakie treści są przekazywane dzieciom w niektórych teatrach na Zachodzie. Mamy doświadczenie i tutaj powinniśmy się nauczyć na błędach obcych, nie tylko na swoich. Możemy zestawić porównanie edukacji według standardów WHO sprzed wielu lat wprowadzonej w krajach zachodnich, skandynawskich i z tą edukacją, która była wprowadzana w Polsce. Skutki są jakie? Ano takie, że w Wielkiej Brytanii na 100 przerywanych ciąż, na 100 aborcji, ponad 20 to są aborcje u nieletnich matek. U nas na 100 aborcji to jest do 3. 15-latki, które inicjują się seksualnie na Zachodzie, to jest powyżej 30% 15-latek, u nas poniżej 10%. Czyli możemy wywodzić z tego, że ta edukacja prowadzona przede wszystkim przez rodziców i w formule, jaka jest obecnie, z poszanowaniem godności i autonomii rodziny, przynosi lepsze efekty dla całokształtu społeczeństwa, bo my dziećmi kształtujemy kolejne pokolenia. I można odpowiedzieć, że gdyby wprowadzić te standardy, gdyby takie zasady miały obowiązywać, to w takim razie z ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka trzeba by wykreślić chyba słowo demoralizacja. Bo nie wiem, co by miało wchodzić w zakres tego słowa. Co miałbym chronić?
Doktor inżynier Zięba, świętej pamięci, bardzo często, no wiadomo, wielki obrońca życia, bardzo często uświadamiał nas i przypominał, jak bardzo w naszym kręgu kulturowym, w naszej ojczyźnie działalność ruchów na rzecz obrony życia przyczyniła się do uświadamiania społecznego w kwestiach obrony życia, jakie tutaj są pozytywne owoce ich działalności, a zatem rodziców i wiele organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych, które uświadamiają, no to czym ma zajmować się Rzecznik Praw Dziecka, stając na straży harmonijnego rozwoju godności podmiotowości dziecka, więc moglibyśmy tutaj rozwijać się w nieskończoność, czym jest godność, czym jest podmiotowość,
czym jest dobro dziecka,
czym jest dobro dziecka. W moim pytaniu było też pytanie o rzeczników praw dziecka innych państw, którzy no też muszą zetknąć się ze tymi standardami, jak to pan rzecznik zauważył, które nie są normatywne, nie są prawem, są propozycją, są jakimiś wytycznymi, jak oni reagują?
Tutaj nie tyle spór istnieje między rzecznikami, co też wielokulturowość rzeczników. Jest 27 rzeczników praw dziecka na świecie. Nie w każdym kraju oni są. Na przykład w Niemczech nie mam swojego odpowiednika. W Norwegii jest odpowiednik, ale porównując uprawnienia rzeczników, polski rzecznik praw dziecka ma największe, najszersze uprawnienia i możliwości działania. Nie tylko te właśnie ogólne, generalne zabieranie głosu publicznego w sprawach dziecka. Tak się dzieje tylko i wyłącznie w Norwegii. W takim zakresie rzecznik praw dziecka może działać. W Polsce ja jako rzecznik mogę przystępować do spraw indywidualnych. W każdej sytuacji zagrożenia dobra dziecka, nawet indywidualnej, mogę przystąpić, zareagować, zainterweniować, wezwać organy do działania. I to jest wielka różnica. Istotne jest właśnie to, jaki inni rzecznicy mają wpływ na to, co się dzieje w krajach. Jak wiemy z doświadczeń, niestety niezbyt wielki, ponieważ te prawa zostały wprowadzone wiele, wiele lat temu i teraz niestety życie weryfikuje to, jakie owoce to przynosi, a rolą rzecznika w czasie spotkań rzeczników, bo takie spotkania też się odbywają raz w roku, jesienią. Także mam nadzieję, że te kwestie będę mógł przedstawić szerszemu gronu i właśnie zademonstrować, jakie to owoce przynosi i na czym należy się skupić w przyszłości.
Standardy WHO odnośnie seksualizacji i stanowisko rzecznika jest nam dobrze znane. Ale dziecko to od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. Tu na straży rozwoju tego dziecka stoi Rzecznik Praw Dziecka. Ostatnio jesteśmy świadkami dosyć ciekawego zamieszania, jeżeli chodzi o wiek szkolny dzieci, prawda? Czyli organizacje związkowe, ZNP, Solidarność podejmują strajk jako nauczyciele i tutaj wiemy, że rzecznik też w tej kwestii zabiera głos i publikuje swoje stanowisko. Dlaczego, jakie ono jest?
Chciałem zapobiec takiej radykalizacji postaw. W styczniu, w lutym zapraszałem strony sporu, czyli związkowców, nauczycieli, organizacje pozarządowe i decydentów, czyli właśnie szefów związków zawodowych i przedstawicieli rządu, panią minister Zalewską, ministra finansów, do spotkania, do mediacji. Całkowicie niestandardowe działanie, dotąd niestosowane, a jednocześnie pozostające w moich kompetencjach, które miało pozwolić na neutralnym gruncie wyjaśnić kwestie dotyczące zasad w edukacji, zasad wynagradzania potrzeb dzieci i uczniów. I też przechodzimy na tryb prawny, co wynika z konstytucji. Wynika to, że my dorośli mamy obowiązek kształcić nasze dzieci, mamy zapewnić im edukację. Oczywiście jest prawem nauczycieli, tak jak każdej grupy zawodowej, do strajkowania. Mają również prawo do godziwych wynagrodzeń za swoją ciężką pracę. To jest wszystko w ramach praw. I to, co się teraz dzieje, ta eskalacja konfliktu, często niepotrzebne słowa niektórych osób, które padają, które zaogniają niepotrzebnie całkowicie sytuację. Bo ja patrzę z perspektywy dziecka jako ten adwokat dzieci, ten tych obrońca, na których nikt nie patrzy. Bo w tym momencie walka się toczy o pieniądze na wyższych poziomach, a niekoniecznie na to, że dzieci codziennie chodzą do szkoły.
Którzy mówią, że no jednak nam zależy bardzo, bardzo na dzieciach.
I to jest bardzo dobry głos.
Jak to odróżnić ten spór, który jest sporem bardzo mocno politycznym, sporem medialnym, bo wiemy, że z tego sporu wiele rzeczy to jest taki no medialny rozgłos i medialne działanie, a drugi no to jest bezpośrednie spotkanie nauczyciela z dzieckiem. Czy pan rzecznik ma głosy bezpośrednie od dzieci czy rodziców, że w danej szkole, w danej jednostce są naruszane prawa dziecka, ponieważ nauczyciel przy tej okazji tego strajku, tego protestu narusza jego prawa, nie pozwala mu się rozwijać.
Miejmy nadzieję, że do tego naruszenia nie dojdzie, bo mamy jeszcze chwilę czasu i to dobrze, że osoby decyzyjne w państwie, dzisiaj chociażby pan prezydent z panem premierem rozmawiali o tej sprawie, jak zapobiec eskalacji jeszcze większej. Natomiast są głosy i nauczycieli, którzy poczuwają się do tej misji, którzy wiedzą, że to są ich dzieci. To są dzieci, które nie tylko kształcili, ale wychowywali od maleńkości, bo tak się zdarza w szkołach, że po prostu przez wiele, wiele lat dostrzegają to, że śledzili ich drogę, śledzili to, jak pokonują kolejne etapy edukacji, jak się uczą kolejnych słów, kolejnych informacji historycznych, matematycznych, tabliczki mnożenia i teraz nie potrafią sobie wyobrazić, żeby jako dorośli zawiedli te swoje dzieci teraz przed egzaminami, żeby wprowadzać u nich dodatkowy stres wywołany tymi zdarzeniami. Poza tym chociażby wczoraj przyjąłem reprezentację grupy dzieci, Rady Społecznej Dzieci i Młodzieży, które właśnie wyraziły swój niepokój takimi zdarzeniami. Przygotowały list do władz zarówno państwowych, jak i związków zawodowych, aby w jak najmniejszy sposób, aby w ogóle nie dotknął ten strajk ich jako uczniów, bo mają wystarczająco dużo trudności właśnie w zdobywaniu wiedzy. Wszyscy wiemy, pamiętamy, jak to było, gdy trzeba było pierwszy raz się czegoś nauczyć. Nie jest to takie proste. I żeby dzieci to nie dotykało. A jednocześnie te wprowadzane reformy, od strony polityki w te sprawy się nie mieszam. Ale zwrócić należy uwagę na to, czy chociażby w zakresie reformy sprzed kilku lat, tak zwanych sześciolatków, gdzie obowiązkowo dzieci poszły do szkoły w wieku 6 lat. Czy teraz o tym się mówi, jakie skutki przyniosła ta reforma, jakie złe skutki przyniosła ta reforma? I o tym mówią zarówno rodzice, nauczyciele, trochę mniej, ale chciałbym, żeby się ośmielili i powiedzieli, jakie to skutki przynosi, a najbardziej drastyczne efekty o tej reformie poprzedniej, źle przeprowadzonej, dostaje sygnały z sądów. Bo w sądach lawinowo wzrosła liczba spraw, w sądach rodzinnych, gdzie przed sąd są ciągane dzieci poniżej 10 roku życia, czyli dotyczy to dzieci z rocznika 8, 9 i początek 10, gdzie zbyt wcześnie posłano je do szkoły. Nauczyciele, mimo szczerych chęci i naprawdę dużej energii, nie byli przygotowani do tego, żeby dzieci o rok młodsze wprowadzać w taki tryb nauki i teraz, gdy one przechodzą do 4 klasy, to pojawiają się problemy wychowawcze. I gdy sobie już szkoła nie radzi, pedagodzy sobie nie radzą, to z różnych powodów takie sprawy trafiają do sądów. A to jest ostatni etap, kiedy można zareagować. I o tym się nie mówi publicznie. Ja ostatnio zleciłem przeprowadzenie analiz, bo takie głosy do mnie dochodziły z sądów rodzinnych. Rozesłane są ankiety do sędziów, aby przedstawili nam, ile takich spraw, o ile ich liczba wzrosła w stosunku do lat poprzednich, bo to jest bardzo istotny problem. Jeżeli sprawy dzieci poniżej 10 roku życia z powodu braku możliwości opanowania tych dzieci w 4 klasie, ile takich spraw trafia do sądów?
Na Straży Rozwoju Dziecka Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka, od 3 miesięcy i kilku dni, od 14 grudnia 2018 roku, jest naszym Państwa gościem. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony ukażą się na Państwa ekranach. Natomiast z dzisiejszego tutaj naszego spotkania bardzo jasno wynika, że rzecznik stoi na straży praw dziecka w oparciu o konkretne, nazwijmy to, kodeksy prawa, które są, to prawo jest określone. To prawo jest prawem Rzeczypospolitej Polskiej, czyli też w naszym kręgu kulturowym, w naszym kręgu cywilizacyjnym. Kolejne moje pytanie, kwestia do takiego rozstrzygnięcia. Podkreślamy bardzo mocno prawa rodziców do wychowania dzieci, a jednocześnie wiemy, że względem dzieci, względem rodziców, względem każdego obywatela państwo ma swoje prawa i obowiązki. Gdybyśmy na chwileczkę spróbowali rozwinąć obowiązki rodziców, obowiązki też dzieci, ponieważ gdy wchodzimy na teren szkoły, to od już kilkudziesięciu lat dostrzegamy, że dzieci mają coraz więcej praw, coraz mniej, że tak powiem, obowiązków i powinności. I tutaj chcielibyśmy usłyszeć zdanie Rzecznika Praw Dziecka na temat obowiązków dzieci, jak również obowiązków rodziców względem państwa, względem całej społeczności, bo możemy powiedzieć bardzo prosto, że no, rodzice mają prawo do wychowania dziecka, ale to prawo przecież wiemy, że nie jest bezwzględne, nie jest totalnie autonomiczne. Żyjemy wszyscy w społeczeństwie, w konkretnym systemie prawnym, ale też i kulturowym.
Rodzina, małżeństwo, rodzicielstwo to jest ta podstawowa komórka społeczna. Ja tłumaczę obrazowo, że dziecko jest jądrem tej komórki społecznej. Żebyśmy ustanowili organizm, jakim jest społeczeństwo, nasza kultura, naród na wiele pokoleń, to te wszystkie poszczególne komórki i jądra muszą być zdrowe. Prowadzone w taki sposób, żeby w kolejnych pokoleniach ukształtowały i zrodziły kolejne, następne komórki. Jakie prawa mają rodzice? To są właśnie te, o których rozmawialiśmy, do wychowania autonomii. Ale gdy wkraczamy w szersze, już te społeczne tryby funkcjonowania rodziny, no to wiadomo, że pojawiają się też obowiązki w stosunku do społeczności i społeczności wobec dziecka. Bardzo istotne jest to, że dzieci w rozumieniu słowa prawo, ze słowa prawo, to wynika też obowiązek i powinność. Tak jak jest prawo karne, no to ono samo w sobie niesie pewne sankcje za naruszenie pewnego trybu zachowań. To też jest prawo. Z przepisu prawa karnego nie zabijaj, bo jak zabijesz, to będzie kara taka i taka. Wynika na ciebie, na nas wszystkich, obowiązek niezabijania. Więc kwestią uregulowania tych praw, one nie są pisane, czy uprawnień, czy powinności dzieci. Tak jak mówię, po pierwsze nie są zapisane w kodeksach. No może poza niektórymi wyjątkowymi, które brzmią nieco archaicznie, ale jest prawo, obowiązek dzieci do tego, aby były posłuszne wobec rodziców. To wynika wprost z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Norma w brzmieniu, gdybyśmy ją zacytowali, bardzo archaiczna, ale jednocześnie taka, która obowiązuje. I te właśnie zobowiązania powinności wobec posłuszeństwa, no to posłuszeństwo w jakim zakresie wynika z tego, co rodzice mogą przekazać, co chcą przekazać w jakimś określonym wieku. Nie tylko od wiedzy takiej stricte naukowej, bo od tego bardziej kompetentni są zapewne nauczyciele, ale od etapu nauczania, od wdrażania w pewne kwestie, które są zarezerwowane dla osób w starszym wieku, dla osób dorosłych. Już ustawodawcy przecież po to tworzyli pewne ramy. Chociażby w prawie cywilnym określenie wieku pełnoletności, uprawnienia do małżeństwa, gdzie wszyscy uznaliśmy kulturowo, że to będzie wiek 18 lat, na przykład prawo do zawarcia małżeństwa. No uprawnienie. Może być 17-latek, który za chwilę planuje zawarcie małżeństwa i dzień po może zawrzeć małżeństwo. Czyli już musi być przygotowywany wcześniej do korzystania z tych uprawnień, jakie za chwilę mu będą przysługiwały. I to samo odnosi się do powinności, jakie mają dzieci względem siebie wzajemnie w rodzinie, względem swoich rodziców i względem całości społeczeństwa, bo też w grupie społecznej żyjemy. Bardzo szerokie pojęcia, możemy tutaj deliberować na te tematy bardzo szeroko, bo one nie są sformalizowane. Nie możemy iść w kazuistykę, w takie czyste określenie.
To, dlatego to, też rozmawiamy i to bardzo, tylko bardzo ogólnie, żeby przysługuje. Znać zasady.
Bo jeżeli dostrzegamy, że w szkołach często jest tak, że te właśnie uprawnienia mają mieć górę, że powiedzenie, zakazanie dzieciom, takie zdarzają się skargi, że regulamin szkoły albo rada rodziców zabroniła dzieciom używać telefonów komórkowych w czasie lekcji. No to jest właśnie tutaj moment na to, żeby wyważyć uprawnienie z powinnością. W tym czasie przez 45 minut powinnością jest przyswajanie wiedzy, a nie zajmowanie się telefonem. Przecież to nie jest znęcanie się nad dzieckiem, że zakaz. Jeszcze kilkanaście, no 20 lat temu nie przypominam sobie, żeby to było dopuszczalne, a teraz nagle się okazuje, że przerost, przerost tych uprawnień powoduje pewne problemy wychowawcze. My dorośli jesteśmy od tego, żeby pewne ramy określać. One nie mogą być radykalne, jakieś drastyczne, ale jednak, co pokazuje zresztą praktyka, wiele jest takich tego rodzaju szkół, które pewien taki właśnie ramy, dryk można powiedzieć, wprowadzają i one są oblegane, ponieważ rodzice, wychowawcy, opiekunowie dostrzegają, że będzie dobra pomoc dla nich jako opiekunów, rodziców w tym, żeby dziecko było dobrze ukształtowane, gdy wejdzie w życie społeczne,
że
życie samodzielne.
Że dziecko żyje w schizofrenii dwóch światów, w szkole jeden świat, a w domu rodzinnym dwa, tylko jest współpraca, to o czym często rozmawiamy, jeżeli chodzi o wychowanie, relacje pomiędzy domem a szkołą. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, naszym Państwa gościem, prosimy, telewizja Trwam, halo.
Halo, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam ojca prowadzącego oraz również gościa w tym programie.
Jesteśmy na wizji, z kim rozmawiamy?
Mówi Krystyna z Podkarpacia, ja już się tam przedstawiałam komuś. Proszę ojca, właśnie ja tu mam wielki problem, jeśli chodzi o tą kartę pana prezydenta. To jest dla mnie, ja jestem starszą już osobą i nie mogę sobie tego pojąć, zrozumieć, że tyle jest mowy, tyle rozmów, tyle dyskusji. Dlaczego tu nie ma jakiegoś porządku prowadzonego odgórnie, od państwa, od na przykład od Ministerstwa Oświaty, w ogóle, a sami dyrektorzy szkół, czy tu nie ma jakiejś odpowiedzialności za tych ludzi, którzy wchodzą z ulicy. Nie wiadomo, kim są. Przedstawiają się, że oni teatr, przedstawią teatr w szkole. Więc ja pytam, jakim prawem oni wchodzą, ludzie zdrowi, nieznani, kto to jest? Ja nie mogę tego pojąć. Czy dyrektor powinien wcześniej, oni powinni wcześniej na tydzień zgłosić swój pobyt? Przypuśćmy, nawet gdyby ich puszczono. Dyrektor musiałby dokładnie mieć program danego wykładu, czy tam pokazu. I proszę państwa, rodzice musieli mieć tydzień wcześniej czasu, aby przyjść do szkoły, aby się porozmawiać z dyrektorem, z nauczycielami. A jeżeli ja tu słyszę, że tam gdzieś w Krakowie odbyła się jakaś lekcja teatrzyku, okazało się, że był program pornograficzny pokazany dzieciom. Czy to jest dopuszczalne? Czy u nas jest takie, no i mówię, jest bezprawie zupełne w Polsce. Proszę mi to wytłumaczyć, bo ja nie mam na to zielonego pojęcia i myślę, co tu można z tym począć, tu nie ma żadnego wyjścia, bo ile tu gości zajęło głos, ile tutaj gości rozmawiało, nikt konkretnego jednego zdania nie powiedział, ani z rządu, ani w ogóle z Ministerstwa Oświaty, ani no w ogóle kompletnie, tu jest samowola, samorząd, oni co to robią, to będzie to samo, co za granicą, to się stało w Stanach Zjednoczonych, jak wy mówicie, jeszcze tam gdzieś, czy we Francji, czy w Belgii, czy w Niemczech, czy to jest, można dopuścić, że jest. Kościół musi się obudzić, proszę państwa. Kościół śpi. Nie mogę tego pojąć. W kościele jednego słowa nie ma. U nas mamy trzech księży parafii. Nie ma jednego słowa na temat tej sytuacji. Przecież to w kościół powinien głosić całą sprawę księża, biskupi, najpierw biskupi, listy do każdego kościoła. List. I proszę, i przez kilka niedziel, nie w jedną niedzielę, żeby ludzie to pojęli, żeby rodzice wiedzieli, co począć z tą sytuacją. Ludzie się muszą obudzić, ale musi Kościół od tego, Bóg postawił, Bóg powiedział, głoście prawdę w czasie, nie w czasie i na dachach, głoście prawdę, bo prawda was wyzwoli. I gdzie mamy tą kościół, tą prawdę? Ani z Kościoła nie mamy prawdy, ani od rządu nie mamy prawdy, nigdzie nie ma. A straszna sytuacja, tak straszne zgorszenie dzieci, że jak pomyślę o tym, to mnie mnie bierze na winoty, dosłownie.
Dziękuję Pani Krystyno, dziękuję Pani Krystyno gorąco za telefon i można powiedzieć Pani Rzeczniku, że od ogólnych spraw tutaj tak spokojnie wykładanych na tym gruncie, żebyśmy wiedzieli, jakie podstawy prawne i czym zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka, przychodzimy do konkretów. Ja powiem Pani Krystynie, że Episkopat Polski zajął bardzo mocne i klarowne stanowisko odnośnie tak zwanej karty LGBT+. To plus to znaczy wszystko inne, co demoralizuje i tak dalej, i tak dalej. Ale stanowisko Rzecznika Praw Dziecka.
Na wstępie właśnie ta terminologia, bo to jest też kwestia oswajania społeczeństwa z pewnego rodzaju terminologią nowomową, LGBT+, czyli co jeszcze? Tutaj można zadać pytanie, jakie jeszcze inne rodzaje niehetero wchodzą w grę? Czy one już zakrawają o czyny karalne, czy nie? Są takie sytuacje. Poza tym właśnie kwestia konkretnego rozwiązania. Otóż nie jest aż tak źle, myślę, jak pani przedstawia, bo jednak głos społeczny, ruch, chociażby ruch 4 marca, organizacje pozarządowe w dużych miastach zbierają się, zgłaszają te problemy, a wszystko sprowadza się do tego, że rodzice są aktywni. Rodzice, wbrew pozorom, wbrew temu, co usiłuje się przedstawić, nie akceptują tego, żeby poza ich plecami w ogóle sygnalizować niektóre treści dzieciom. To jest niedopuszczalne, nie jest akceptowalne i to w bardzo wielu kręgach, nawet tych bardziej liberalnych, to powiedzmy w ten sposób ogólny. Kwestia reakcji, kwestia dostępu do szkół. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś z zewnątrz wszedł do szkoły z treściami. To musi być zaakceptowane. Być może postulatem jakimś jest rozszerzenie uprawnień Rady Rodziców na wpływ tego, co się dzieje w szkole, ale koniec końców jakiekolwiek treści poza programem szkoły, poza podstawą programową, jakiekolwiek treści, które są wprowadzane do szkoły, nawet zajęcia z muzykami, nawet wyjście do teatru, wszystko musi się opierać i być poprzedzone wyraźną zgodą rodziców, bo nawet brak zgody, w sensie takim, że nie wyrażam zgody, to jest jedno, ale jeżeli w ogóle rodzic nie zajął stanowiska, to też jest postrzegane jako brak zgody. Tylko i wyłącznie wyraźna zgoda. Mogą być różne pomysły na wprowadzanie tego typu tematów do szkół. Najczęstszym zagrożeniem jest po prostu wynajmowanie sali gdzieś wieczorem po lekcjach, bez przedstawiania treści. I wtedy faktycznie może być to zagrożenie, że nawet nadzór pedagogiczny, dyrektorski czy samorządowy albo chce to wprowadzić, albo nie wie, że takie treści są wprowadzane. Bo nie wyobrażam sobie sytuacji, to byłoby bezprawie, gdyby w czasie lekcyjnym, poza podstawą programową, bez zgody rodziców, do jakiejkolwiek grupy dzieci zostały wprowadzane treści, na które rodzice się nie zgadzali, bo my rodzice jesteśmy od tego, żeby być ostatnią strażą naszego dziecka.
Jeżeli do takiego spotkania dojdzie w ramach lekcji, jeżeli dziecko zgłasza, czy po prostu opowiada, bo najczęściej dziecko nie zgłasza, tylko opowiada, o czym dzisiaj było w szkole, kto w tej szkole był, co się wydarzyło, co mogą uczynić rodzice? Albo jeszcze inaczej, co powinni uczynić?
Z mojej perspektywy rzecznika, natychmiast pisać, dzwonić, zawiadamiać, alarmować. Mam dziecięcy telefon zaufania, od wielu lat działający. On był nakierowany przede wszystkim na pomoc dzieciom w ich trudnych niekiedy relacjach, sytuacjach, anonimowy, pod numerem 812 12 12. Ale teraz od kwietnia rozszerzam działalność tego telefonu. Będzie informacja rozszerzona dla rodziców o ich uprawnieniach, o tym, jakie treści mogą i na jakich zasadach mogą być wprowadzane do edukacji, do szkół i w szerszym zakresie w ogóle spraw społecznych, edukacyjnych, wychowawczych. Dodatkowo można pisać do Rzecznika Praw Dziecka. Kto ma dostęp do internetu, może znaleźć adres, adres, ale można też wysłać i natychmiast reaguje.
Zgadzam się, że ta droga to jest taka droga, że tak powiem, alarmu bezpośredniego. Straż pożarna, pali się policja, pogotowie. Natomiast rodzice, tu pan wspomniał o zwiększeniu uprawnień rad rodziców. Czy rodzice w konfrontacji z dyrektorem danej jednostki oświatowej, czy oni nie mają nic do powiedzenia w relacji chociażby do Wydziału Oświaty w danej gminie, czy w danym mieście, czy w danej miejscowości?
Wszyscy mamy wpływ, ojcze, jako wyborcy.
No to jest
dosyć ogólne stwierdzenie, taka bania luka.
Tak. Natomiast... Ale wiemy, że to jest raz na 4 lata. Czy rodzice nie mogą i nie powinni w takiej sytuacji zaniepokojenia?
Muszą reagować do nadzoru pedagogicznego, edukacyjnego, do kuratorów w każdym województwie. Kuratorzy mają obowiązek takie zgłoszenia weryfikować, przekazywać je wyżej do ministra edukacji. To jest ten tryb. Bardzo potrzebne i istotne jest przypominanie i informowanie o tym, że samorządy, bardzo istotny element, tryb w całym systemie edukacji, nie ma żadnych uprawnień co do wdrażania jakichkolwiek treści do systemu nauczania. Samorząd ma zapewnić finansowanie w części administracyjnej i organizacyjnej, żeby szkoła była w odpowiednim miejscu, była odpowiednio wyposażona, żeby dzieci dojechały na odpowiednią godzinę z każdego zakątku danej gminy, i to jest uprawnienie i obowiązek gminy. A jeżeli jakiekolwiek inne treści są wdrażane, postulowane, rozszerzane, to bardzo chętnie bym poznał tą podstawę prawną, na jakiej działają, bo póki co takiej podstawy prawnej nie mają i trzeba to zgłaszać. Jeżeli będziemy reagowali, to tak się będzie działo. Wiemy, że chociażby od strony tej czysto kościelnej, no była reakcja powszechna. Chociażby biskupi warszawscy zabrali głos. Jedna z instytucji pozarządowych, Kościół przecież na zasadach konkordatu też może być uczestnikiem życia publicznego, skoro wymaga się niektórych kwestii zabierania głosu, to również w tak bardzo istotnych Kościół też ma prawo zabierania głosu. Natomiast rodzice, dziadkowie, wszyscy, którzy się opiekują dziećmi, jeżeli dostrzegą jakieś nieprawidłowości, mają prawo do reakcji do organów nadzoru, do kuratorów oświaty, do dyrektorów i potem weryfikacja od dyrektorów, czy to zgłosili i jak się ustosunkowali, a rady rodziców póki co to są organy doradcze i ich opinie nie mają charakteru wiążącego ani dla dyrektorów, ani dla innych organów. To jest głos danej społeczności lokalnej.
Pozostałbym jeszcze przy tej odpowiedzi pańskiej. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak w naszym studiu. I refleksja, pytanie, co z przestrzenią szkoły w wymiarze pozalekcyjnym, ponieważ padło z ust pana rzecznika takie sformułowanie, że może do takich spotkań, które tutaj na samym początku znaliśmy, są demoralizujące, są poza naszym kręgiem i kulturowym, a jednocześnie też poza naszym kręgiem wartości moralnych. Czy szkoła może być miejscem do takiego podwójnych standardów, że tak się wyrażę, że w czasie lekcji dziecko jest uczone, że 2 plus 2 jest 4, a po lekcjach spotyka się z kimś, że jeżeli jesteś większy i przyłożysz komuś 4 razy, a ktoś jest mniejszy, przyłoży ci 5 razy, to on cię słabiej zbił, prawda? Że ta matematyka już wtedy nie działa, albo nie działa ta wartość w kształceniu, czy te wartości w wychowaniu, w kształceniu.
Odpowiedź jest jedna i oczywista. Nie ma takiej możliwości, żeby inne treści
nie
wchodziły.
Nie tylko w lekcjach, ale chyba też i poza lekcjami.
Nie ma takiej, prawda, możliwości. Szkoła nie tylko ma być apolityczna, ale ma być zgodna z prawem. Jeżeli ktoś chce wykorzystać budynek, administrację szkoły, nie wiem, boisko do przeprowadzania tego typu akcji, to nie powinno być na to zgody. Ale często takie działania są dokonywane tam, gdzie nie ma tego wyczucia. My wszyscy, rodzice, wszyscy jesteśmy, można tutaj sparafrazować i podkreślić to stwierdzenie. My mamy być latarnikami, my mamy reagować, gdy coś dzieje się złego, żeby te statki dziecięce na tym morzu niebezpieczeństw dorosłych płynęły w dobrym kierunku. Każdy z rodziców ma być latarnikiem. Jeżeli dostrzeże, że ktoś gdzieś próbuje nie takie treści wprowadzać, to ma reagować. Od tego potem są organy, żeby podjąć odpowiednie decyzje.
Z jednej strony wyczucia, z drugiej strony wiemy, że siła oddziaływania w wymiarze globalnym demoralizacji człowieka, tworzenia nowego człowieka, w tym plus, a przed tym LGBT, nie tylko dla dzieci i młodzieży, jest bardzo mocne i szuka się luk prawnych, prawda, przejścia, i to nie, wyczucie to jest jedna, a drugie posiadanie odpowiednich instrumentów prawnych, administracyjnych, by zapobiegać.
Z jednej strony luk prawnych, wyczucia i oczekiwania, czy będzie reakcja. Oczekiwania tego, czy społeczność lokalna, czy w ogóle społeczeństwo, tak jak przy tej sprawie sprzed kilku tygodni z Warszawy, czy społeczeństwo zareaguje. Bo co by się stało, gdyby nie było reakcji? To znaczy, że wolno. To znaczy, że wchodzimy. Nie mamy przepisu na to. Nie jest to prawem, ale możemy takie rzeczy zacząć robić. Podstawowe pytanie do władz samorządowych, które takie projekty chcą przeprowadzać. Z jakiego paragrafu budżetowego to przeprowadzą? Podstawowe pytanie. Kto ma wchodzić do szkoły poza nauczycielami, pedagogami uprawnionymi? Słowo edukator to jest nowomowa. To jest nowomowa. Edukatorzy nie są w systemie prawa polskiego uwzględnieni. Oczywiście zaraz usłyszymy głos, co nie jest zabronione, to jest dozwolone. Ale tutaj mamy określone ramy i w tych ramach musimy się poruszać.
Pamiętamy wymóg przygotowania pedagogicznego, by nauczyciel czy by człowiek mający wykształcenie w danej dziedzinie mógł być tym, który jest nauczycielem. To przygotowanie pedagogiczne to był jeden z wymogów. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię Michał z Warszawy. Bardzo dziękuję za ten program. Cieszę się, że pan rzecznik dostrzega sprawy LGBT w przeciwieństwie do poprzedniego rzecznika. Oby tak dalej. I teraz odnośnie oceny LGBT. Uważam, że LGBT plus jest to po prostu marksizm, który przedtem mieliśmy, kiedy byliśmy pod zaborem Czerwonego Caratu, wciskano nam na siłę marksizm, ale ten marksizm idący ze wschodu omijał moralność dzieci w szkołach i w przedszkolach. Natomiast ten marksizm, który nam się eksportuje bezpośrednio z Unii Europejskiej, ma na celu rozbicie rodziny. Jak się już rozbije rodzinę na całym świecie, no to potem wszystko się upaństwowi, zlikwiduje się przedsiębiorczość indywidualną, czyli będzie klasyczna polityka marksizmu zrealizowana ostatecznie. W tej chwili uważam, że powinna zostać absolutnie zakazana wkraczanie marksizmu do szkół. Rodzice mogą bronić, ale rodzice nie są w stanie tego upilnować. Nasz system podatkowo-skarbowy jest taki, że jedna osoba na ogół nie jest w stanie utrzymać rodziny. Muszą pracować oboje, a i tak często nie wystarcza, jeszcze jest potrzebne 500+, żeby dzieci nie były zagłodzone albo żeby starczyło na podręczniki. Dlatego uważam, ponieważ nauka jest przymusowa, w szkołach publicznych, a również i w prywatnych, powinien być absolutnie zakazany wstęp marksizmu do szkoły.
Dziękuję panie Michale, gorąco serdecznie pozdrawiam. Oddajemy tutaj głos panu rzecznikowi.
Szeroka, można powiedzieć, taka polityczna analiza słuchacza.
Bardziej porównawcza.
Tak. Ja się skupię na treściach, jakie są wnoszone, bo taki ma być to skutek. Dzisiaj w jednym z wywiadów w innych konkurencyjnych stacjach przedstawiano całkowicie tak delikatnie te treści, które miałyby być wprowadzane przez rodziców, jakoby były sprowadzane one tylko do takiej czystej biologii, która nas ludzi gdzieś tam jest z nami połączona, a jednocześnie całkowicie zapominano o tym rozumie, o naszej woli i o moralności. A to są zasady, na jakich opieramy chociażby edukację seksualną, która jest obecnie prowadzona w szkołach.
Do przygotowania życia w rodzinie.
Przygotowanie do życia w rodzinie.
Oczywiście... Tak, przepraszam, że tak wejdę w zdanie, bo nie wiem, czy pan rzecznik zauważył, czy też drodzy państwo zauważyliście, że gdy wprowadzano przedmiot związany z płciowością, seksualnością człowieka, to był to przedmiot przygotowanie do życia w rodzinie. I on w takiej mniejszej lub innej nazwie pozostał. A teraz okazuje się, że zaczynamy rozmawiać o seksualizacji, prawda? Też z tej seksualizacji, która jest, nie nazywa się seksualizacją, to jest przygotowanie do życia w rodzinie. Jak ukształtować, jak przygotować dziecko do życia w rodzinie, bo wiemy, że z różnymi sytuacjami dzieci w rodzinie spotykają się. Nie zawsze tym autorytetem są rodzice, albo nie zawsze ta komunikacja w kwestiach płciowości, seksualności i życia takiego rodzinnego jest w domu właściwa. Powstał przedmiot przygotowanie do życia w rodzinie. Od dłuższego czasu zaczynamy mówić tylko i wyłącznie
o jednym aspekcie,
o seksualizacji, prawda, o wychowaniu seksualnym.
A jednocześnie niecałe życie się na tym opiera. To jest jakiś aspekt, jeden z wielu, istotny też w rozwoju, bo bez tego nie byłoby postępu, nie byłoby narodu, nie byłoby kontynuacji, ale jednocześnie nie można sprowadzać tylko i wyłącznie do tej biologii, o której dzisiaj gdzieś indziej była mowa, że to są wyłącznie odruchy biologiczne. Bo tak nie jest. Jako ludzie inteligentni musimy wiedzieć o tym, że na nas spoczywa odpowiedzialność w perspektywie wielu pokoleń. I my to mamy tak kształtować, żeby nie ponosić takich konsekwencji, jak wielokrotnie na Zachodzie niestety są wdrażane w życie. I to jest dosyć duży problem tam istniejący. Oczywiście to można przekładać na kwestie gospodarcze, bo to są też wielkie gałęzie gospodarcze, tak? Chociażby kwestia aborcji. Jeżeli jest taka skala aborcji na Zachodzie, a skala inna w Polsce, to już możemy porównywać o kwestii dochodowości tego typu zachowań. A to się wszystko wiąże z ukształtowaniem małego człowieka i gdy dzisiaj mówimy o straży w rozwoju i o staniu na straży w rozwoju dziecka, to od samego początku nie możemy zaniedbać tych początkowych okresów, bo później nam trudno będzie w wieku 13, 15, 17 lat wprowadzić tego młodego człowieka w życie, żeby był świadomym, pełnoprawnym członkiem społeczności dorosłych, żeby kształtował przez swoją pracę, przez swoją rodzinę kolejne pokolenia.
Seksualność i płciowość jest jednym z wymiarów naszego życia. Wymaga formacji, wymaga edukacji, wymaga właściwego przygotowania. Podobnie jak wymiar chociażby ekonomiczny, wymiar związany z wiedzą z zakresu fizyki, geografii, chemii. Nie każde dziecko czerpie z tego przyjemność, czy tego chce, mówiąc już tak kolokwialnie, czy tego chce, czy nie, z lepszą lub gorszą oceną otrzymuje promocję do następnej klasy po zaliczeniu minimum programowego. To nie jest czysta przyjemność uczenie się dla niektórych matematyki, historii, chemii.
Przyjemnością dla dzieci
chemii,
zapewne byłby polskiej. Tydzień bez lekcji na początku kwietnia, gdy będzie strajk. Na pewno wielu uczniów przyjęłoby to z radością i nie musiałoby iść na wagary, po prostu by było w domu. Ale jednocześnie my z perspektywy dorosłych musimy powiedzieć, że hola hola, ale tego tygodnia może zabraknąć nam w czerwcu czy w maju, gdy będzie promocja do następnej klasy. I to jest nasza odpowiedzialność.
Ja nawiązuję do tych słów poprzednich pana rzecznika, mianowicie, że zaniedbania na początku, zaniedbamy podstawy matematyki, bardzo trudno jest to potem nadłożyć, wyrównać. Zaniedbania w nauce języka polskiego czy innych przedmiotów również. Tak samo tutaj opieranie się na tym słowie jednym, które się też pojawiło z naszych ust, ponieważ ono jest, wydaje się teraz, takim podstawowym kryterium, jeżeli chodzi o edukację w wymiarze tym seksualnym, płciowym. Dzieci przyjemność, prawda? Czyli postawienie na
ego
na przyjemność, a przecież to, co powiedzieliśmy, największą przyjemnością dla dzieci byłoby pozostanie w tym, co lubią, a z czego ich musimy często wyciągać, ponieważ znamy konsekwencje.
A jednocześnie też trzeba dostrzegać to, że dzieci, gdy już właśnie kształtujemy, gdy osiągną jakiś poziom, kolejny etap w edukacji, to się cieszą z tego, że mają nową umiejętność, która potem będzie przydatna w życiu, porównywalna z tym, co robi tata, z tym, co robi mama. Gdy z dzieckiem, z synem, z córką jakieś robótki ręczne zrobimy, młotkiem się uderzymy, to nas tak boli, a potem się za jakiś czas nauczy, że już tego błędu się nie popełni.
Dobrze, że pan rzecznik powiedział, uderzymy się, a nie wzajemnie się uderzamy.
Tak jest.
Prosimy tak jest. Bardzo. Telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław Strunia. Serdecznie witam pana rzecznika i ojca prowadzącego. Od pewnego czasu uczestniczę w legalnej pikiecie przy szpitalu na Bielanach w Toruniu przeciwko aborcji eugenicznej. Organizator tej pikiety ma pisemny dokument ze szpitala, że taka praktyka ma miejsce. Wczoraj dostałem wezwanie na policję w celu ukarania mnie. Jest to według mnie forma represji. Podany jest artykuł 51, czyli tak, w charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o karanie. W sprawie o wykroczenie z artykułu 51, paragraf 1 KW i 141 KW. Czy mają do tego prawo, panie rzeczniku? Bo to jest taka forma podobna jak chyba w Rzeszowie ci panowie, co tam walczyli też żeby zaniechać tej pikiety, a jednak te oczywiście ten banery są dość drastyczne, no, ale taka jest rzeczywistość. To nie jest namalowane zdjęcie, tylko to jest chyba wygląda fotografia płodu, który został abortowany.
Dziękuję panie Stanisławie i prosimy.
Dwa zdania. No, co do przebiegu jakiegoś postępowania, które wobec pana wszczynane jest, to na pewno warto poradzić się indywidualnie prawnika o to, żeby poprowadził. Jeżeli to jest w takim celu prowadzone, no to musimy mieć świadomość, że różne mogą być zdarzenia i o tych szczegółach nie dowiedzieliśmy się od pana. A co do kwestii aborcji, ochrony i różnego rodzaju form protestu, no to tutaj na pewno potrzebny jest głos społeczny. Różne są jego formy. Wiemy, że wielokrotnie zdarzają się właśnie pokazywane plakaty, ale ja powiem o doświadczeniu chociażby z wczoraj, a dotyczy sprawy sprzed 2 lat. Gdy słyszeliśmy, że w Warszawie mogło dojść do sytuacji, że w jednym ze szpitali po aborcji dziecko małe pozostawione zostało samo sobie, nikt go nie ratował, bo mimo usiłowania zabicia go jeszcze w łonie matki, to się nie udało i ono żyło po przyjściu na świat przez ileś czasu. Wczoraj otrzymałem postanowienie prokuratury o umorzeniu śledztwa w tej sprawie. Bardzo długie uzasadnienie, bardzo skrupulatne. Nie wszystkie szczegóły są do ujawnienia, bo to jest poufność postępowania. Natomiast efekt jest taki, że bardzo chwytające za serce zeznania się pojawiały i dylemat moralny, który na razie prawo obowiązujące niestety rozwiązuje w ten sposób, że tak można postąpić. Opinie biegłych, naprawdę bardzo skrupulatne postępowanie, ale mi pozostały w głowie słowa, które padły, że owinięto w pieluszki i odłożono. Owinięto w pieluszki. To właśnie w kilku miejscach pojawiają się takie stwierdzenia, które gdzieś znamy. Gdzieś znamy, skądś znamy. I one pokazują wielki dylemat moralny, czy to, że serce jeszcze bije młodego człowieka w takim, a nie innym stanie zdrowotnym, bo to naprawdę jest trudne opisy, trudne są te opisy, ale czy takie słowa owinięto w pieluszki i zostawiono, jak bardzo one się mogą odbić w sercu. I teraz na pytanie pana co do postępowania o wykroczenie, zdaje się, bo tak by z tego wynikało, no tutaj pozwolę sobie nie odpowiedzieć, bo to jest inny zakres i to jest jak z medycyną. Nie ma co recepty wystawiać na telefon. Trzeba zasięgnąć porady u lekarza, czyli w tym przypadku u prawnika. I to panu proponuję. Natomiast w zamian za takie wystawy można też zaproponować, ja o to wystąpię do prokuratora generalnego, aby była zgoda na ujawnienie po zanonimizowaniu treści tego postanowienia, uzasadnienia. Bo sama lektura tych kilkunastu stron chwyta niekiedy bardziej za serce i za dylematy moralne niż właśnie taka kampania plakatowa. Bo tam są opisy zeznania.
Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka. W naszym studiu na Straży Rozwoju Dziecka to temat, który podejmujemy. Ustanowienie Rzecznika Praw Dziecka oznaczało powstanie niezależnej instytucji wyposażonej w uprawnienia o charakterze kontrolnym, ostrzegawczym i intuicyjnym, wspierające wysiłki zamierzające do maksymalnej ochrony praw dziecka. Wiemy, że pańska funkcja jako rzecznika to ponad 3 miesiące. I teraz moje pytanie do tej kwestii kontrolnej, prawda? Bo wydaje się, że i tutaj posłużę się chociażby tym przykładem związanym z tragedią w escape roomach w Koszalinie. Giną dzieci. I okazuje się, że po wydarzeniu dopiero dochodzi do kontroli wszystkich escape roomów, zabezpieczeń, czy tam dziecko jest bezpieczne. Jak pan widzi swoją rolę jako rzecznika praw dziecka w poszukiwaniu przestrzeni, gdzie dziecko jest niebezpieczne, gdzie raczej, że może zagrażać jego życiu, jego wychowaniu, jego moralności, po prostu niebezpieczeństwo. Czy i moje już pytanie z obserwacji, nie tylko to, co wynika z prawa i przepisów, czy nie wydaje się panu, że my żyjemy zbyt w takim zbyt wielkim zaufaniu do wszelkich instytucji, czy to publicznych, czy prywatnych, że one myślą podobnie jak my, czyli nie myślą o zysku bezwzględnym, tylko myślą o bezpieczeństwie i o prawach. Chciałbym zapytać o ten wymiar obowiązków pańskich, czyli ten charakter kontrolny, ale uprzedzający, a nie kontrolny po tragicznych zdarzeniach.
Żyjemy w bardzo szybkim tempie. Świat pędzi o wiele szybciej niż 10 lat temu, niż 20 lat temu. Wielu rodziców, wielu nas dorosłych nie ma czasu na zbyt wynikliwe rozmyślania. I tak jak ojciec powiedział, mamy właśnie zaufanie. Tak jak mamy zaufanie codziennie, gdy odprowadzamy nasze dzieci do szkoły, do przedszkola, oddajemy nie tylko swoją władzę w tym czasie, ale oddajemy swoje zaufanie dorosłym, którzy w inny sposób i mamy świadomość, że w szkole takie coś jak w escape roomie się nie zdarzy. No nie ma prawa być zamknięte drzwi, nie mają prawa być zamknięte drzwi, zabite kratami okna. Zaufanie. To samo dzieje się w innych zakresach. Tempo życia i wielość zachowań ludzi, wielość atrakcji, jakie czekają na nas, dorosłych, a przecież również na dzieci, albo modyfikowane są atrakcje, które przysługują nam dorosłych, po to, żeby dzieci też z nich korzystały. Jest tak wielka, że tutaj czekam na głosy, bo naprawdę wyobraźnia ludzka nie zna granic. To jest tak jak w procesach sądowych. Można wiele, wiele lat bywać na procesach, przeróżnych, sporach ludzkich, szczególnie tych rodzinnych, co mi się zdarzało przez kilkanaście lat. I każdego dnia człowiek czegoś nowego się uczy. Jak bardzo zawiść ludzka, to pielęgnowanie nienawiści, jakie może przynieść efekty, jakie może przynieść pomysły, jakie zagrożenia. I właśnie działalność kontrolna rzecznika co do tego typu działań. Teraz oczekujemy na wyniki badań poszczególnych resortów i służb. I musimy być bardzo właśnie tacy zapobiegliwi do wszystkiego, co się może zdarzyć. W różnych działaniach. Ja jako rzecznik mogę reagować, jeżeli dostrzegę takie zagrożenia. No mogą one być w zakresie zabawek, ich dostępności takiej czy innej, z jakiego rodzaju materiału one się dzieją. Ale też przy całej skali działań społecznych i tego naszego szybkiego życia w oczywisty sposób nie jesteśmy wszystkiego w stanie wychwycić. Najczęściej niestety zdarza się to po jakimś trudnym wydarzeniu. Ale jeżeli są jakieś sygnały, to na pewno bardzo proszę o ich zgłaszanie. Zawsze podlegają weryfikacji.
Wiemy, że trudno kształtować w nas taką nieograniczoną podejrzliwość, ale ograniczone zaufanie w jakimś wymiarze powinniśmy do siebie wzajemnie jednak mieć, o czym tutaj mówimy i były telefony telewidzów odnośnie szkoły, odnośnie treści, które mogą być w szkole przekazywane czy promowane, bądź też, jak tu pan przed chwileczką wspomniał, zabawki, przestrzeń, w której znajdują się dzieci. Prosimy bardzo, telewizja Trwam, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze się wita.
Teraz i zawsze.
Alfons kłania się i witam rzecznika i ojca prowadzącego.
Prosimy panią chodź.
Chciałem tylko dopowiedzieć do tej całej edukacji, którą wprowadzają i wprowadza się do szkół. Ja jestem starszą osobą i w związku z powyższym myśmy takich edukacji nie w ogóle w szkołach nie prowadzono i my wszyscy porządnie żyliśmy, wychowaliśmy dzieci i nie ma żadnych tam jakichś nieporozumień, czyli się wprowadza po prostu do dzieci i się uczy grzechu. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy.
Dobry głos. Głos, który potwierdza, że rodzice mają dużo racji, mają rację w swoich wystąpieniach. Myślę, że wiele osób właśnie takie poglądy wyraża i trzeba je upowszechniać, zgłaszać, promować.
Zgłaszają się do pana rzecznika w jednym sytuacja oczywiście wymyślona, ale w jednej chwili zgłasza się dziecko, któremu rodzice, a ma 17 lat, zabraniają wyboru właściwej dla siebie uznanej drogi życia naukowej. Nie pozwalają mu wybrać tej szkoły, którą chce. W tym samej chwili przychodzi mail związany z tym, że dziecko nie ma godziwych warunków socjalnych do życia. W tej samej chwili przychodzi list, że dziecko jest pozbawiane wychowania w rodzinie, zabierane do jakiegoś domu dziecka czy rodziny zastępczej i jednocześnie alarmuje babcia, że życie jej wnuczka, który się począł pod sercem konkretnej kobiety, matki, no jest zagrożone. Którą sprawą zajmuje się najpierw Rzecznik Praw Dziecka? Która jest priorytetowa?
Wszystkie sprawy są rozesłane natychmiast do wykonania, do analizy, do tego, aby przedstawić mi dodatkowe informacje, bo często są to bardzo zdawkowe, krótkie komunikaty, a zasadą taką nawet ostrożności musi być zweryfikowanie. Urząd działa w różnych aspektach, w różnych zespołach. Wszystko musi być najpierw zbadane i uzyskane dodatkowe informacje. Jeżeli nie da się od strony, z telefonu, z maila, z listu, ta forma listowna stosowana przez starsze osoby zwykle ma to ograniczenie, że ciężko się potem nawet skontaktować. Jeżeli to jest mail, telefon, taką miałem praktykę w Ministerstwie Sprawiedliwości, taką mam też tutaj w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, że po prostu biorę telefon i dzwonię po to, żeby się zapytać, o co chodzi w sprawie, jak można pomóc na teraz, bo jeżeli ktoś przysłał informację rano, jest popołudnie, być może coś się zmieniło i już trzeba inaczej reagować. To jest takie interwencyjne działanie Rzecznika Praw Dziecka. Taką metodę miałem niekiedy późno w nocy, gdy trzeba było też reagować, bo kontakt ze służbami, chociażby bezpieczeństwa, z Komendą Główną Policji, która też ma informacje, chociażby sprzed 2 tygodni porwanie w Białymstoku. Na bieżąco byłem informowany. Podziękować tutaj należy panu ministrowi Jarosławowi Zielińskiemu za te informacje. Moim zadaniem była ochrona dziecka. Wiedziałem o tym, że jest zapewniona ochrona dziecka. Wiedziałem o tym, taka prosta, banalna sprawa. Skoro byli przez ileś dziesiąt godzin poza normalnymi warunkami, byli gdzieś w lesie, spali, to trzeba było dziecku dać jeść. Po prostu pojechali do jakiejś restauracji z policjantką, która też się tym zajmowała. I takie właśnie działanie ratunkowe było stosowane w tamtym momencie. Służby zachowały się w taki sposób, że reagowały natychmiast. I takie działania, czy w zakresie pomocy babci i pokierowania, często potrzebna jest tylko rozmowa. Często tak jest. Dla kogoś ten problem narastający, albo jakiś spór w rodzinie, jakaś sprawa sądowa, spór w szkole właśnie, przychodzi chłopak do biura, jest pokój, w którym go można przyjąć, można poprosić psychologa, który porozmawia, z czego wynika ta sprawa, że rodzice się nie zgadzają na tą albo inną szkołę, może z jakiegoś zawodu miłosnego, może jeszcze gdzieś indziej są problemy. I natychmiast trzeba rozdzielić te sprawy.
Te cztery sytuacje zostały podane z tej racji, że jakby w nadrzędnej kwestii. Rzecznik praw dziecka stoi na straży praw dziecka, w szczególności prawa do życia i ochrony zdrowia. To jest na pierwszym miejscu, więc to jest na pewno priorytetowe, do wychowania w rodzinie, do godziwych warunków socjalnych i prawo do nauki. Te cztery prawa są jakoś tak szczególnie zauważone. Natomiast no, przedmiotem troski rzecznika są wszystkie dzieci, szczególnie dzieci niepełnosprawne. I tutaj na zakończenie chciałbym zapytać, no dał się nam pan poznać jako społeczeństwo, jako Polakom, no jako dzieciom, że na samym początku wystąpił pan bardzo stanowczo w obronie życia dzieci poczętych od samego poczęcia. Teraz słyszymy w sprawie LGBT i tej seksualizacji dzieci też. Czego możemy się jeszcze spodziewać? Jakie takie najbardziej teraz docierające do rzecznika niebezpieczeństwa czyhają na dzieci w Polsce?
Te sprawy, o których w większości w ostatnich dniach, tygodniach rozmawiamy, to są właśnie te pożary, które wybuchają, które trzeba już teraz gasić, żeby one się nie rozprzestrzeniały, ale są sprawy długofalowe. Chociażby ochrona dzieci z niepełnosprawnościami. To wymaga dłuższych rozmów. Tutaj już było moje wystąpienie do ministra zdrowia. Kwestia opieki psychiatrycznej nad dziećmi. Ale sam efekt, jakim jest na przykład usiłowanie targnięcia się na życie przez dziecko, a to jest problem codzienny. To jest problem codzienny. To jest problem głębszy, wcześniejszy. My reagujemy często, gdy już dochodzi do próby samobójczej, a musimy dotrzeć do tego, co było przyczyną takiego zdarzenia, czy była odpowiednia opieka. I to są kwestie między innymi opieki psychiatrycznej, medycznej i zapewnienia równości dla dostępu do wszystkich usług społecznych, dla medycyny i edukacji.
812 12 12 to telefon zaufania do Rzecznika Praw Dziecka. Nie tylko dzieci mogą dzwonić, ale również rodzice, by dowiedzieć się o swoich prawach, o swoich przywilejach i porozmawiać z Rzecznikiem Praw Dziecka, zgłosić swoje spostrzeżenia, swoje interwencje. Mikołaj Pawlak, gorąco dziękuję za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.